Lechistan, czyli orientalna historia Polski, kolejny odcinek podcastu, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik, a rozpoczynamy od listu, który przysłała nam pani Małgorzata. Szanowni panowie, od piątku nurtuje mnie pytanie, gdzie jest Lechistan w nowej ramówce? Mam nadzieję, że nie zniknął, czego panom i sobie gorąco życzę w nowym roku. No i zdrowia oczywiście, z pozdrowieniami Małgorzata. Pani Małgorzato, dziękujemy za pani list. Odpowiadając na pytanie, no jesteśmy, oto wróciliśmy lekko zdyszani z kolejnym odcinkiem podcastu Lechistan. Mało tego, mamo, że wróciliśmy, to jeszcze jesteśmy lepsi niż byliśmy i będziemy patrzyli szerzej, mniej się ograniczając, sięgając do nowych wątków i tematów. I to tyle, a więcej zdradzimy za tydzień. Tak państwa podtrzymamy może w takiej niepewności.
Tak, używając sformułowań staropolskich, szykujemy się na rebranding i upgrading.
Ten szlachta o sobie mówiła.
Wtedy po łacinie.
No tak.
Tak.
Pani Małgorzato, bardzo dziękujemy za list. Jeśli ktoś chciałby swoje uwagi zgłaszać i rzeczy proponować, to zapraszamy lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm. O czym w dzisiejszym odcinku podcastu słyszą?
Po pierwsze oczywiście witamy państwa w nowym roku, bo to nasz pierwszy odcinek.
I zdrowia życzymy.
Tak, zdrowia życzymy, tak jak tutaj pani Małgosia nawiązała do tego, tak? Proszę państwa, dzisiaj będziemy na Węgrzech, gdzie już trochę byliśmy, ale pokażemy państwu dwie niesamowite postacie historyczne. Izabela Jagiellonka, królowa Węgier i jedna z najważniejszych postaci w dziejach Węgier, kobiet na pewno, i Hieronim Łaski, dyplomata polski, potem habsburski i tak dalej. Powiedzieć, że to postacie nietuzinkowe, jest taka piękna fraza, to nic nie powiedzieć.
Coś między nimi.
Ale my coś powiemy.
A coś między nimi było?
Relacje... Nie, proszę pana, no...
Dzwonili do siebie i tak.
Nie aż tak, ale znali się.
Znali się.
Tak, znali się. Natomiast nie było tam relacji tak zwanej damsko-męskiej.
A przynajmniej nic o tym nie wiemy, bo może
nie,
to jest bezpieczna
forma. Wiemy tego. Wiemy, że nie było. Nie, po prostu nie niszczmy teraz reputacji Izabelli.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19.
Zacznijmy od Izabeli Jagiellonki, drugie nazwisko, bo Jagiellonka to panieńskie, córka oczywiście Bony Sforcy, moim zdaniem największej władczyni w dziejach Polski, Zygmunta Starego.
Czyli mama mówiła do niej, jedz tu warzywka.
Tak, jest. Dokładnie. Która została żoną króla Węgier, Jana Zapoli, który właśnie po bitwie pod Mohaczem, katastrofa węgierska w wojnach z Osmanami, rozpoczął wojnę o tron, o koronę węgierską z Habsburgami. I jego matką była Piastówna, księżniczka śląska, więc mamy pierwszą koneksję z Polską. Jego siostra wyszła za mąż, za Zygmunta Starego, Barbara, bo Zygmunt Stary miał więcej niż jedną żonę, miał również Barbarę, która jest pochowana zresztą na Wawelu. I w efekcie był w ten sposób skoligacony z Jagiellonami, no i oprócz tego tak się jego życie potoczyło, że jego żoną została, na krótko wprawdzie, Izabela Jagiellonka.
I tam, ale tak Zapolia był, jakby miał o sobie powiedzieć, to że był kim?
Ojejku, proszę pana, pewnie, bo żeby było jasne, to nie jest jakieś prastare węgierskie, madziarskie słowo z głębi stepu, bo Zapolia to jest od Zapolie, czyli za polem. Tak jak to się mówi w krakowskim, że się idzie na pole, no to tak jak mówią ci właśnie te wszystkie Chorwaty, Serby i tak dalej, Bośniaki, Czarnogórcy, no to też mówią właśnie polie, no więc rzeczywiście pochodził z... wsi tak naprawdę Zapolie, która jest w Slawonii, w Chorwacji, na granicy z Bośnią. I jego przodkowie walczyli z Osmanami na Bałkanach, zarządzali częścią Bośni. I tak naprawdę byśmy powiedzieli, że w języku chorwackim jest coś takiego, że Madziarska to dzisiejsze Węgry, te Republika Węgierska etniczna, a te stare Węgry to Ugarska. Tak jak my mamy Lechistan w odróżnieniu od Polski. tak? Ten stary Lechistan, wielki, wieloetniczny, wieloreligijny, wielokulturowy. Tutaj puszczamy do Państwa oko. Że proszę, tak, się
bardzo
tego, proszę się tego tropu trzymać.
Tak bardzo wielokulturowy, tak, że Państwo nie uwierzą, jak bardzo
tak,
kulturowy.
Będziemy, rąbek tajemnicy się już trochę uchylił, jak się będziemy rebrandingować.
Zalotnie.
Tak, natomiast tak, no i Zapolia, czyli no bezdyskusyjnie pochodzenie chorwackie, to nie ma wątpliwości, plus nazwisko. Bardzo związane jest też z Polską, ponieważ służyło u niego wielu Polaków, między innymi dowódcą jego wojsk, który walczył z Habsburgami, był Jakub Secygniowski, starosta Buski, który oczywiście w swoim karierze jako wytrawny dowódca wojskowy, takim byśmy powiedzieli kondottier, który walczył z Tatarami, Turkami, Krzyżakami, Moskwiczanami i tak dalej, posłował też do Stambułu z Polski, no więc walczył właśnie, był jego dowódcą, z nim byli inni Polacy, w efekcie, tak jak Państwu kiedyś opowiadaliśmy, jak było pierwsze oblężenie Wiednia w 1529 przez Osmanów pod dowództwem Sulejmana Wspaniałego przeprowadzone, to po stronie tureckiej było też co najmniej kilka tysięcy żołnierzy Jana Zapoli i wśród nich możemy zakładać, że byli też Polacy, bo mamy relację, że wówczas no, była popularna opcja, że z Polski ruszali ochotnicy, żeby walczyć po stronie węgierskiej. Taka była niechęć do Habsburgów, postrzeganych jako Niemcy. Tak?
No, niestety, przepraszam, oni z przyczyn zarobkowych chyba
też, oprócz tego można było zarobić, dorobić się. No tak, ale była też taka motywacja. Pan sam Secygniowski, no drogi Pawle, kiedy był na Sejmie, to stwierdził coś takiego, co myślę, że przechodzi chodzą dreszcze wielu prawdziwym Polakom, co teraz mówię, a on mówi tak, a snać lepiej by było, żeby Wiedeń był stracon, albowiem tak cesarz, chodzi o cesarza Sulejmana Wspaniałego, swym gniewem byłby nasycon, a też nie miałby przyczyny drugi raz się wracać. Czyli generalnie lepiej by było, żeby Turcy zdobyli Wiedeń. Taka była opinia Jakuba Secygniowskiego. Więc wsparcie było tak duże, że oczywiście Habsburgowie zgłosili reklamację do papieża Klemensa VII. I ten w lutym 1530 roku przysłał do Polski upomnienie, które zostało skierowane do kogo? W sprawie do naszego króla Zygmunta Starego. W sprawie kogo? Prymasa Jana Łaskiego. I prymas został oskarżony w dokumencie, że wspomaga swego bratanka, właśnie Hieronima Łaskiego, o którym zaraz Państwu opowiemy, pieniędzmi, pieniądze czerpie z kościelnego majątku, ze swych diecezji i żywi tam wojsko luterskie, niemieckie, które miało iść na pomoc Turkom pod oblężony Wiedeń i jeszcze zaopatrywał Sulejmana Wspaniałego w machiny wojenne. Czyli wiadomo, kim jest. Z sprzymierzeńcem tureckim. Więc, co, jak go nazywamy? Oficjalna terminologia Watykanu. Zdrajcą, bratem Jutasza, arcybiskupem z imienia, a w istocie diabłem.
Czyli z pieniędzy kościelnych
tak.
Opłacana była częściowo armia turecka, tak?
Armia Zapoli współpracująca z Turkami, no to, sojusznik, tak, walcząca przeciwko Habsburgom. W tym Sulejman dostał w prezencie, według tego listu, od prymasa Polski machiny wojenne. Proszę bardzo, takie zabawki ci kupiłem, drogi Sulejmanie, żebyś sobie mógł postrzelać
ale
w stronę
biznes,
murów w Wiedniu.
Ale jednak biznes, ponad tak. Granicami.
Nie ukrywajmy, Jan Łaski nie lubił Habsburgów.
Ale wiemy, kto mógłby być, kończąc ten wątek, świetnym patronem polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Tak,
biskup.
Tak, arcybiskup, prymas Jan Łaski. Co ciekawe, papież żądał od króla, żeby na wszystkich drzwiach w kościołu został ten list przybity, ale no na szczęście Zygmunt Stary nie był miękiszonem i nie dopuścił do tego i nie zgodził się na to, żeby nocy prymasa po prostu zrobić prymasowi ścieżkę zdrowia i go w ten sposób zniszczyć jego reputację w oczach wiernych.
Czyli jak rozumiem, stosunki między władcą Polski a papieżem były napięte w tamtych
delikatnie czasach. Mówiąc, w tym pamiętajmy, że...
No, napięte jak cięciwa machiny obleżniczej, tak, która niemało kosztowała.
Dokładnie i duży wpływ na Zygmunta Starego miała Bona Sforza, która powiedzieć, że ona nie lubiła Habsburgów, to znowu nic nie powiedzieć. Ona ich po prostu nie cierpiała z tych powodów, że zagrażali jej posiadłością, na przykład Mediolan i tak dalej we Włoszech. Tak? Więc to była... Stąd była ona zwolenniczką współpracy z Francją i z Imperium Osmańskim. Oczywiście była też frakcja pro-habsburska w Polsce, której Habsburgowie mogli zawsze dać w prezencie a rdzennego Amerykanina, nabytego drogą przemocy, a nie kupna na terenie Ameryki Łacińskiej, czy na przykład Afrykanina, no, którego można było potem i jednego i drugiego zaprezentować na jakiejś dobrej imprezie. Jaguara, nie chodzi o samochód, tylko o zwierzaczka, czy na przykład lwa. No każdy chciałby mieć u siebie w pałacu takie zwierzątko, tak? Więc była ewidentnie walka tych dwóch frakcji, profrancuskiej i protureckiej versus prohabsburskiej w Polsce. No i teraz wracamy do Hieronima Łaskiego, który, proszę Państwa, jest niesamowitą postacią. Jakbyśmy kręcili jakiś dobry film historyczny, to ja bym go brał na warsztat, dlatego że tak, jak spojrzymy na jego biografię, pielgrzymka do Jerozolimy jest, odfajkujemy, bo to wiadomo, każdy porządny polski szlachcic powinien odwiedzić Jerozolimę. Mówimy o bratanku prymasa. Był też w Portugalii, prawdopodobnie walczył z Maurami w Maroku. No przy okazji, jak przyjeżdżałem, to trzeba trochę porozrabiać. Podróżował po całej Europie jako poseł, jako pierwszy Polak zainicjował korespondencję z Erasmem z Rotterdamu, ojcem humanizmu, renesansu, więc mógłby powiedzieć, to ja pierwszy zacząłem z nim pisać. No i jego krewniakiem, tutaj żeby Państwu pokazać, że tak zwane porozumienia ponad podziałami, rodzina jest najważniejsza, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Jego krewniakiem był nie kto inny, tylko Jan Kierdej, alias albo Wel Said Bey. Dlatego, że był to dyplomata osmański i muzułmanin, ale nasz rodak. Pomagał Łaskiemu bardzo często w Stambule, kiedy Łaski był z misjami dyplomatycznymi. Nawet jak już Łaski zaczął pracować pod koniec życia, no Habsburgów. Rodzina jest rodziną. I teraz, proszę Państwa, Jan Kierdej był synem starostry z Trębowli, Zygmunta Kierdeja. Dostał się do niewoli tatarskiej, trafił do Turcji, no i okazało się, że chłopaczek jest no po prostu bardzo
obrotny.
Obrotny, jest elokwentny, jest też erudytą, jest też poliglotą, szybko się uczy języków, więc szybko zrobił karierę, przeszedł na islam, no i został dyplomatą, i to wysokiej rangi, osmańskim, i często posłował do nas, mimo że był muzułmaninem, był uważany za Polaka. Łaski go podkreślał, że jest to jego krewniak i był z tego bardzo dumny. I co na przykład Jan Kierdej podczas swoich wizyt w Polsce robi? Spotyka się z matką. No i oczywiście pojawiła się kwestia spadku po ojcu, który poległ z rąk Tatarów wówczas, kiedy go porwano. No więc wytoczył im proces matce, że co to ma w ogóle być, żąda zwrotu majątku. I poparł go i marszałek wielki koronny, Piotr Kmita, i poparł go król Zygmunt Stary, bo oczywiście mu zależało na dobrych relacjach z Osmanami, a robi się, dyplomację robi się też między ludźmi, tak? No mimo poparcia sądy były wówczas takie, że no niestety kasta zadecydowała...
Niezależne było sądy.
Niezależne były niestety od króla wówczas sądy i zadecydowała, że stracił prawa do spadku Said Bey. Wściekły był. No ale potem mamy drugą jego wizytę i okazuje się, że Hieronim Łaski no, jest mu winny no, niebagatelną sumę 1000 dukatów. Ale Hieronimowi się zmarło już wtedy, w 1541 roku w Krakowie. Zresztą jest pochowany na Wawelu. Więc zgłosił się do Stanisława Łaskiego, jego brata. I Jan Kierdej mówi, proszę bardzo, proszę
gdzie
mi oddać.
Gdzie są pieniądze?
Tak, ja się pytam, show me the money po prostu. No więc w tym momencie okazało się, że Stanisław no, jest, że tak powiem, nie dysponuje taką, bo to nie była mała kwota. Zaraz Państwo zobaczą, jaka była wartość. Więc król stwierdził, no, że trzeba jednak Kierdejowi zadośćuczynić i stwierdził, daje ci 6 wiosek w województwie sandomierskim. Więc to jest, proszę Państwa, mają Państwo teraz kurs walut. Przeliczenie 1000 dukatów to jest mniej więcej 6 wiosek
w województwie sandomierskim.
No ale Łaski stwierdził, no okej, no ale kto się będzie tym zajmował, jak ja cały czas jestem w podróży służbowej, tak? No więc dogadał się z kanonikiem, czyli duchownym krakowskim, i zrobili deal, podpisali umowę i sprzedał mu te wioski, prawda? I wziął za to pieniądze, równowartość właśnie 1000 i... generalnie powrócił do Stambułu. Do końca swojego życia pomagał posłom Rzeczpospolitej odwiedzającej, wówczas może nie Rzeczpospolitej, bo jeszcze nie ma Rzeczpospolitej, Polski i Litwy, bo mamy Unię, bo to jest przed Unią Litewską. Co ciekawe, Łaski miał więcej takich przyjaciół, bo na przykład okazało się, że jego koniuszym był szlachcic izdebski, który był muzułmaninem. I chociaż przeszedł na islam i krążył między Europą Środkową, Bałkanami, Stambułem, to służył też Łaskiemu. Nawet kiedy ten pracował dla Habsburgów, więc Turcy stwierdzili, nie no panowie, nie róbmy sobie jaj, Szczególnie, że jeszcze inni zwracali mu uwagę, Węgrzy, mówili nie, no proszę państwa, no przecież walczymy z Habsburgami, więc trafiło się Izdebskiemu do więzienia z tego powodu, bo jednak Hieronim Łaski zniszczył sobie reputację. Ale dlaczego on jest bardzo ciekawy? Bo proszę państwa, to on doprowadził jako znakomity dyplomata, mamy relacje tureckie, które przyznawały, naprawdę facet świetnie negocjuje. Potrafi być w odpowiednim momencie twardy, w odpowiednim momencie miękki, tak? I w efekcie to on doprowadził do zawarcia przez Zapolię, który już przegrywał z Habsburgami, sojuszu z Turkami. Mhm. Turcy objęli nad nim protekcję. Zapolia złożył hołd, został wasalem i to był efekt wizyty właśnie w Konstantynopolu Hieronima Łaskiego. Oczywiście próbował czasami, tutaj miał Hieronim Łaski, no czasami mu woda sodowa uderzała do głowy i stwierdzał, to ja będę reprezentował interesy Polski. Ale wtedy mu Kraków mówił, nie no, Hieronim, jesteś z Polski, oczywiście jesteś bardzo ważny i tak dalej, szanujemy twoją pracę, ale mimo wszystko służysz królowi Węgier Zapolii. I to, co jeszcze Zapolia zrobił, to co zrobił jeszcze Łaski, to proszę państwa, też doprowadził do czegoś takiego, że dostał od Zapolii i stąd tytułował się nawet hrabią spiskim, więc jak państwo będą na Spiszu na Słowacji, to proszę pamiętać, że tam były te miasta, które były przez kilkaset lat zastawem i należały do Polski, a oprócz tego część Spisza była właśnie pod panowaniem Łaskiego, w tym Niedzica, która jest w Polsce, tak? Ale też Kieszmark, czyli Kasemart.
Ale jak to formalnie było? Znaczy, czy to była część państwa węgierskiego?
Tak, państwa węgierskiego, które te posiadłości nadał Zapolia Łaskiemu właśnie za to, że mu służył. No ale okazało się, że Zapolia jest, byśmy powiedzieli kolokwialnie, niezłym cwaniakiem i próbuje grać na dwa fronty. W efekcie Zapolia zaczął go podejrzewać o konszachty, o intrygi z Habsburgami. W efekcie został aresztowany, no ale jeden telefon do Stambułu, powołanie się, kierdej ratuj, Said Bey. No więc Said Bey załatwił, że Turcy osmańscy interweniowali, wytłumaczyli, nie, a Zapolia mówił, ja się znam na ludziach. No i trochę czasu minęło i co się stało? Zapolia telefon do Stambułu mówi, wiecie gdzie jest Hieronim? Na służbie u Habsburgów. Miałem rację? Tak, zdradził, tak? Więc jak przyjechał do Stambułu, no to Turcy powiedzieli jeszcze szczególnie, że Zapolia kolejny raz zadzwonił, w cudzysłowie, więc w efekcie wylądował w więzieniu na krótko. No ale okazało się, że Łaski ma też dobre relacje z Francuzami, którzy wtedy bardzo współpracowali z Turkami. Dzisiaj są, to jest niesamowite, jak te relacje są złe. Francusko-tureckie wtedy były bardzo dobre, do tego stopnia, że proszę pamiętać o tym, Francuzi walczyli po stronie Turków w Europie Środkowej. Artyleria, wojska francuskie były i walczyły przeciwko Habsburgom. I w efekcie Francuzi oczywiście lobowali w Stambule i udało się uwolnić Łaskiego, który już był trochę starszym człowiekiem, trafił do Krakowa, już umarł w Krakowie. Natomiast to, co niesamowite, że mamy relacje od Habsburgów, że często było tak, że jak mu się coś nie podobało, to mówił do króla Ferdynanda, to ja zmieniam stronę, ja wracam do Turcji i będę służył Turkom, tylko wezmę ze sobą pewne tajemnice, informacje, a może nawet jakąś część terytorium ze sobą, tak? Więc potrafił twardo negocjować. Habsburgowie chcieli go zrobić nawet banem Chorwacji i Slawonii i proszę państwa, 16 razy posłował do Turków, nie tylko do Stambułu, ale też na Bałkany. Znał na poziomie niezłym turecki, bo mamy relacje, nauczył się i przeszedł też do naszej literatury, historii z tego powodu, że jak państwo spojrzą na obraz hołd pruski Jana Matejki, to zobaczymy co? Stojącego mężczyznę z mieczem, który będzie wykorzystany w hołdzie. Ten mężczyzna to właśnie Hieronim Łaski.
O, to on.
To on. I co jest niesamowite? Inwencja twórcza artysty pozwala mu nie dbać o fakty historyczne, prawda?
No tak, zawsze jest.
I tak zwaną prawdę historyczną, więc...
Jest prawda czasu, prawda
co jest ekranu. Niesamowite, ten miecz, to jest miecz turecki z XVII wieku. Hołd pruski, przypominam, 1525.
Przeniósł go w czasie.
Który po prostu Matejko stwierdził, łaski tam posłował, kojarzy się z Turcją. Przecież to będzie zwracał uwagę na takie szczegóły. Wziął
co najwyżej w jakimś podcaście o tym powiedzą za 500 lat, co nie wiem.
No nie za 500, ale okej, pomalował troszeczkę później, przypominam Matejko. I generalnie mamy coś takiego, że z mieczem tureckim, którym zaraz Hohenzollern będzie, pokaże mu się jego miejsce w szeregu. Tak. Pamiętajmy, że to ku pokrzepieniu serc, bo nas nie ma na mapie. Co, i wtedy jest wóz drzymały, rugi pruskie i tak dalej. Mniej więcej to są te czasy trudne dla nas, więc to jest jeden motyw. Andrzej Frycz-Modrzewski napisał utwór publicystyczny po łacinie i to był jego debiut. Łaski, czyli okaże za mężobójstwo. Miał to była taka forma hipotetycznej takiej przemowy, którą miał rzekomo wygłosić Hieronim Łaski w Senacie. Co ciekawe, Modrzewski miał różne pomysły na reformy w Polsce, generalnie budowę takiej monarchii wzorowanej na tych renesansowych monarchiach i zachwycał się Janczarami. Że to jest bardzo skuteczna armia, piechota, zorganizowana, dobrze dowodzona, regularna i tak dalej. I tutaj kończąc, jeszcze bardzo taki ciekawy motyw, że nie był Łaski jedynym takim człowiekiem, tylko często mieliśmy takich ludzi na pograniczu osmańsko-habsburskim właśnie, którzy byli do niego podobni. Jednym z nich był Ludovico Gritti, który był synem weneckiego dyplomaty, urodzonym z matki Greczynki w Stambule i zgłosił się do wielkiego wezyra Ibrahima Pargaly, który jest państwu pewnie dobrze znany poprzez też arcydzieło, tutaj jestem troszeczkę sarkastyczny, kinematografii tureckiej, bo są oczywiście lepsze filmy, ale serial Wspaniały wiek o Sulejmanie Wspaniałym i zaoferował mu swoje usługi. Potem tak samo zgłosił się do Jana Zapoli i tam zaczął współpracować z Łaskim, zaprzyjaźnili się i razem lobbowali swoje sprawy w Stambule. Gritti też pomagał polskim posłom w Stambule. No skończyło się tak, że te jego intrygi wszystkie doprowadziły do skrytobójstwa, bo pojawiła się taka obawa, że Grittemu po prostu zależy na tym, żeby przejąć tron węgierski i zostać królem Węgier. Tak się rozkręcił w ambicjach. Więc mamy niesamowite postacie, takie, prawda, renesansowe. Wtedy przypominam Machiavelli, książę, te wszystkie historie, więc to jest bardzo ciekawe, ale teraz o Izabeli Jagiellonce. I co o niej wiemy? Więc mieszkała oczywiście w Polsce długo, bo urodziła się w 1519, 20 lat mieszkała w Polsce i stwierdzono w 1539, wydajemy ją za Zapolię. Bardzo za tym lobbowała Bona Sforza, która, tak jak mówiliśmy, sprzyjała opcji profrancuskiej i protureckiej w polityce polskiej. Nie była oczywiście jedyna. Musiała Jagiellonka, straciła męża już po roku, ale miała z nim syna i była królową regentką Węgier od 1540 do 1551 roku. W 1551 musiała uciec do Polski, mieszkała w Polsce kilka lat, między innymi też dostała taki tytuł księżnej w dwóch miasteczkach na Śląsku i była też tytułowana Panią Opola. Nie chodzi oczywiście o festiwal, ale chciałbym, żeby Opole o tym pamiętało. I też tak jak właśnie Łaski, jest obecna w polskiej kulturze, ale nawet bardziej w węgierskiej, bo węgierska historiografia naprawdę przyznaje, że kobieta żyła w bardzo trudnych czasach, była bardzo twarda, konsekwentna. Można ją porównywać z tymi wielkimi kobietami XVI-wiecznymi, jak Elżbieta, prawda, Tudor, jak właśnie Bona Sforza. Po matce odziedziczyła taką właśnie twardy charakter, jak Roxolana, czyli Hürrem, z którą się zaprzyjaźniła, o czym zaraz opowiemy. Więc, gdzie ją spotkamy? U nas, bo jednak jest to audycja Lechistan. Więc, oczywiście Mikołaj Rej, który zadedykował jej Żywot Józefa z pokolenia żydowskiego syna Jakubowego. To jest jeden z najważniejszych jego dramatów. A oprócz tego, już po jej śmierci napisał w Zwierzyńcu o niej żartobliwie tak. Izabela z narodu zacnego polskiego. dziewka onego króla Zygmunta Sławnego, w sensie córka. Po tym została węgierską królową, a wiele światem trzęsła w młodości swą głową. Króle, zacni książęta, a snać i pogani, to chodzi o Turków, mieli z nią pracy dosyć, dziwna była pani. Proszę o tym pamiętać, dziwna nie znaczy, że jest dziwna, tylko dziwna, jak wspaniała. Znakomita, tak? Tutaj docenił ją Rej, tak samo jak inni polscy ówcześni renesansowi poeci. Klemens Janicki o niej pisał, Stanisław Kleryka. I jest ona też obecna w sztuce węgierskiej, między innymi w pracach Sandora Wagnera, którego można nazwać węgierskim Matejką, jeden z najważniejszych malarzy takich obrazów historycznych. Oprócz tego Lukas Cranach młodszy, jak są miniatury Jagiellonów, to też ją tam oczywiście spotkamy. I co jest najciekawsze i niesamowite, spotkamy ją też w takiej ilustrowanej historii Sulejmana, Sulejmanname, która jest napisana po persku dla Sulejmana Wspaniałego. Jest to arcydzieło sztuki osmańskiej, ponieważ jest bardzo bogato ilustrowana miniaturami.
A dlaczego po persku?
No dlatego, że to był taki język dla Turków osmańskich. No jak pisało się coś czasami po łacinie, po francusku, to było język...
Właśnie, elita mówiła po persku, tak?
Znała, tak?
Znała.
Tak, to już wielokrotnie mówiliśmy o arabski przede wszystkim język prawa i religii, a literatury, w tym też czasami taki właśnie... można powiedzieć, zbeletryzowanej kronik, to perski.
A czy to, przepraszam cię, czy to znaczy, że ci kombinatorzy, o których wspominałeś, Hieronim Łaski i tak dalej, ci wszyscy, którzy zmieniali linię frontu, ale musieli działać, pracować i dużo rozmawiać w Stambule, to oni musieli na przykład znać też perski? Przynajmniej...
Nie, dałeś radę, jeśli znałeś turecki i też często wtedy naprawdę olbrzymim plusem było to, jak znało się nawet powiedzmy w ten sposób, po polsku można było dość sporo załatwić, bo właśnie na przykład będziemy jeszcze o nich mówić ludzie tacy jak Kierdej, albo można było się dogadać z ludźmi z Bałkanów, szczególnie pochodzenia chorwackiego, serbskiego, bośniackiego, których było wtedy bardzo dużo w elitach. I no też właśnie. w tym języku z nimi rozmawiano. Ale wracając do Sulejmanname, jest w tym dziele wyobrażenie, jak Sulejman właśnie wspaniały spotyka się z nią w 1541 roku pod Budapesztem. Zdobywa Budapeszt, pamiętam, że wtedy to trzy miasta i tak dalej, ale generalnie to wygląda w ten sposób, że to jest bardzo trudny moment w jej biografii, ponieważ przypomnijmy tylko, że była ona wtedy świeżą wdową z małym dzieckiem, nie wiedziała, co z nią będzie. I on ją przyjmuje i Esin Atıl, która jest historykiem sztuki, napisała monografię właśnie o tym dziele Sulejmanname i uważa, że i po pierwsze, że to jest chyba pierwsze wyobrażenie kobiety w sztuce osmańskiej, właśnie władczyni jakiejś europejskiej i tutaj, prawda, chylimy czoła przed Izabelą, ale co jest bardziej niesamowite, według niego ona jest ustylizowana na Matkę Boską z Dzieciątkiem. W ten sposób została przedstawiona na tych miniaturach.
Ale to przypomnijmy, że artykuł 196 Kodeksu Karnego o obrazie uczuć religijnych jeszcze wtedy nie funkcjonował, nie było go, także można było pokazać Izabelę, jak rozumiem,
Można było w ten sposób, ale to jest, przypomnijmy, teoria Esin Atıl, ale jak spojrzałem, bo oglądałem to, mam tą monografię, oglądałem te miniatury, rzeczywiście jest podobieństwo naprawdę duże. I tak, Izabela korespondowała z Oksolaną Hürrem, która ogłosiła, że bierze ją i syna w opiekę. Napisała do niej tak, moglibyśmy powiedzieć, kobieca solidarność, najdroższa córko, obie zrodzone jesteśmy z jednej matki Ewy i obie ulepione z jednej gliny. Przypomnijmy, Roxolana pochodziła z Rohatynia i w Polsce była uważana za Polkę i też okazywała sentyment duży wobec Polski. Uważa się, że jej korespondencja z na przykład z Zygmuntem Augustem, jej w ogóle miała wpływ na Sulejmana Wspaniałego, że wtedy te relacje polsko-tureckie były bardzo dobre. I dostrzegali to inni, Na przykład Decjusz, znakomity polski intelektualista renesansowy, napisał do Albrechta Hohenzollerna, to ten, co składał hołd. Sułtanka to jest rzecz w Turcji niesłyszana, że sułtan pozwala się prowadzić i rządzić przez kobietę. Przyjęła królową węgierską za córkę. W przyszłości do niej będzie od czasu do czasu pisać, chce o wszystkich sprawach informować. Też mieliśmy taką sytuację, że starała się prowadzić dyplomację kobiecą Roxolana z Boną Sforcą przeciwko Habsburgom. Właśnie jak Jan Kierdej, Said Bey, przyjechał do Krakowa, to spotkał się z Boną i ustnie przekazał jej informacje od Roxolany, która zadeklarowała, że gorąco będzie wspierać Turcja, żeby ślub Zygmunta Augusta nie był właśnie z Habsburżanką, tylko żeby ożenił się z królewną, księżniczką francuską. Mhm. Bo to, na czym bardzo zależało i Bonie Sforcy, i Roxolanie, to żeby stworzyć sojusz Polska, Turcja i Francja przeciwko Habsburgom. I znowu polski szlachcic informuje Habsburgów, pisze list i pisze tak. Wbrew zwyczajom i obyczajom tureckim posługuje się, chodzi o sułtana Sulejmana Wspaniałego, pomocą swej żony jako kobiety do kobiety. Czyli że właśnie bezpośrednio do Bony Sforcy, żeby Bona Sforca wpłynęła na Zygmunta Starego, a ja to załatwię ze swoim. Troszeczkę jak w tej opowieści, że mężczyzna jest głową rodziny, tak. Ale ważne, kto jest szyją.
To jest niesamowite, bo to w tym momencie podejrzewam, no to musimy mieć apel do kolektywów feministycznych w naszym kraju. Przestańcie słuchać innych podcastów i regularnie słuchajcie naszego podcastu. No tam, Bona Sforca, Izabela, Roxolana, kobiety, które po prostu ułożyły tu kawał świata w tamtym czasie. Niesamowite.
Tak, mamy jeszcze...
Powiedzieć silne kobiety, to mało powiedzieć.
Tak, kolejna kobieta, proszę państwa, to jest córka Roxolany, Mihirmah, która była żoną wielkiego wezyra Rustemy Pasze Chrwata, jednego z największych wielkich wezyrów w historii Imperium Osmańskiego. I między innymi ona też pomogła Izabeli, kiedy doradcy jej zostali zatrzymani przez Turków osmańskich. I ta sytuacja, proszę pamiętać o tym, była nadzwyczajna wówczas. Potem to stało się czymś normalnym, że właśnie, bo Mihirmah też pisała do władców Polski, że mieliśmy coś takiego, że właśnie kobiety osmańskie korespondowały z władcami polskimi. I wiesz co, tutaj przepraszam, stop, bo nie mamy kawałka tekstu.
Niesamowite, czyli dokonano sabotażu. O.
Tu jest.
I to mało tego, to jeden z autorów podcastu dokonał sabotażu, czyli ja.
Tak, ale nic się nie stało. Więc proszę pamiętać o tym, że często był krytykowany Zygmunt Stary, że za mało wspiera córkę Izabelę przez polską szlachtę, bo były silne nastroje antyhabsburskie. I ona nigdy nie zapomniała o tym, że jest Polką, i wśród jej doradców znajdziemy naprawdę wielu Polaków, którzy byli nauczycielami jej dzieci i byli jej doradcami, najbliższymi współpracownikami. Tutaj nie będę państwa zarzucał ich nazwiskami, natomiast jak będą państwo kiedyś w Rumunii, w Alba Iulia, to tam jest jej grobowiec w Siedmiogrodzie i tak samo na monetach jest to samo wyobrażenie, czyli jej herb, na którym jest orzeł polski, ten wąż Sforców, o którym opowiadaliśmy, który pożera Saracena, albo był herbem Saracena, to są te dwie wersje, obok oczywiście herbów węgierskich, ale także Chorwacji i Dalmacji, czyli właśnie te lwy dalmatyńskie, i nadała swojemu synowi Zygmuntowi, po właśnie swoim ojcu Zygmuncie Starym, na drugie Zygmunt. Nazywał się Jan Zygmunt Zapolia. I mamy ostatnią taką niesamowitą historię i zostawiamy już państwa w spokoju, że składa Jan Zygmunt hołd przed Sulejmanem Wspaniałym w Belgradzie w roku 1566. Sulejman podniósł go z kolan, przytulał go serdecznie, powiedział, że miał zawsze do niego słabość, że go traktował zawsze jak przybranego serca, syna, przypomniał mu, prawda, jak się spotkali, jak oczywiście tamten nie mógł tego pamiętać, bo był dzieckiem w 1541. Kto to wszystko tłumaczy? Joachim Strasz, o którym zrobimy kiedyś audycję, Polak, znowu dyplomata osmański, muzułmanin, który zaprosił Jana Zygmunta na kolację. Ale wielki wezyr, inny wybitny Słowianin, Mehmet Pasza Sokolowicz, Sokolu w Turcji, spojrzał na Janka i mówi, tak mówi, no chuderlawy jest bardzo i może się źle poczuć po tureckim, pikantnym jedzeniu, więc jeśli się źle poczuje, to jeszcze nas oskarżą, że go chcieliśmy otruć, więc może go nie zapraszajmy. Więc takie były losy syna Izabeli, że bardzo dbano o jego słabe zdrowie, a on sam, jak mówiłeś o językach, płynnie mówił i po polsku, i po turecku, czyli jak widzimy, mamy węgierskiego łącznika między Polską a Turcją, który i swoją biografią, i znajomością języków łączy te dwa kraje. I dziękujemy chyba.
Dziękujemy, kończąc oczywiście tą podstawową uwagą, którą wszyscy Państwo pewnie mają w głowie, że warto było w tamtych czasach zaczepić się gdzieś wysoko w kościele, bo można było zarobić na handlu bronią i nie tylko, jak Państwo wiedzą. I też przypominamy, że można do nas pisać. lehistan@tok.fm. Proszę na ten adres przesyłać swoje uwagi, komentarze, propozycje. lehistan@tok.fm. Do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.